dlaczego tracimy czas? Coś w naszym życiu może układa się nie tak, coś może nie tak kontynuujemy jako dzieci Boże, jako ci, którzy zostali zbawieni, zostali powołani do Królestwa Bożego przez Jego Słowo i prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego. Na początek przeczytajmy z listu apostoła Pawła do Efezjan, z drugiego rozdziału, 10 pierwszych wersetów, znane dla nas dobrze Słowo Boże: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i was, którzy umarli, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Mamy chodzić w dobrych uczynkach, a więc chodzić i robić dobre uczynki, inaczej mówiąc. Pewien nastolatek bardzo bał się marnować czas. Naprawdę bardzo się bał. I jako 19-latek napisał coś takiego: postanowiłem nigdy nie robić niczego, co bałbym się zrobić, wiedząc, że to moja ostatnia godzina. Nie wiem, czy każdy 19-latek akurat tak myśli, ale jest to mądre. I trzeba przyznać, że powinniśmy się nad tym wszyscy zastanowić. Zrozumiał on coś, co bardzo często nam umyka, między palcami gdzieś nam przelatuje. Uświadomił sobie, że życie jest krótkie i ma znaczenie tylko wtedy, kiedy przeżywa się je dla Bożej chwały. Dobrze myślał. I trzeba, abyśmy my zaczęli tak, w taki sposób i w tym kierunku zmierzać w naszym sposobie myślenia. Zrozumiał, że marnowanie czasu to symptom tracenia z oczu Ewangelii. Tracenie Ewangelii, jeśli marnujemy czas. Problem polega na tym, że tracimy z oczu Ewangelię, a to oznacza, że marnujemy czas. Jeśli tracimy Ewangelię, jeśli tracimy zdobycze Ewangelii, jeśli tracimy dary Ewangelii, które zostały nam w Jezusie Chrystusie przekazane, to marnujemy czas na tej ziemi. Dlatego zawsze musimy się poważnie zastanawiać nad tym, jak pożytkujemy nasz czas i jak go zużywamy w naszym życiu. Właściwie to wszyscy mamy z tym używaniem czasu kłopot. Kłopot i każdego dnia tracimy cenny czas w naszym życiu. Istnieją nawet pewne pułapki czasowe, w które na okrągło wpadamy jako wierzący ludzie, właśnie szczególnie jako chrześcijanie, wpadamy w takie pułapki czasowe. Jest takich 5 pułapek czasowych, o których chciałbym wspomnieć, abyśmy w jakiś sposób sprawdzili nasze życie i zaczęli zastanawiać się nad tym, w jaki sposób nasz czas mamy zużywać. Po pierwsze, pierwsza pułapka czasowa: tracimy czas, gdy nie robimy rzeczy, które powinniśmy robić. Tracimy czas, jeśli nie robimy tego, na co Bóg od nas oczekuje. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do życia wypełnionego ciężką pracą. Ciężką pracą, dobrymi uczynkami, ale niestety cechuje nas skłonność do zaniedbywania swoich obowiązków. Skłonność do zaniedbywania dobrych obowiązków, naszych właściwych obowiązków, w zasadzie wynika z różnych kwestii w naszym życiu. Może to wynikać i z lenistwa, może to wynikać też i z ataków szatana, który nas namawia do tego, żebyśmy nie czynili tego, co Bóg nam zaleca. Z różnych przyczyn może to być, ale musimy wiedzieć o tym, że tracimy czas, jeśli nie wypełniamy naszych obowiązków. Każdego dnia mamy dziesiątki rzeczy do zrobienia. Od tych przyziemnych do tych bardzo doniosłych. Przyziemne rzeczy wiemy, jakie są i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy je robić, a jeśli ich nie robimy, no to jesteśmy ludźmi, którzy nie wypełniają tego, do czego zostali powołani do życia tutaj na ziemi. Natomiast jeśli chodzi o duchowe nasze obowiązki, to jest na przykład modlitwa, na przykład czytanie Słowa Bożego. Czy przestrzegamy tego, czy może takimi zrywami to czynimy? Robimy, 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 a później mniej, mniej, mniej. Później w ogóle przestajemy robić, a później znowu zerwiemy się i znowu zaczynamy. Przeważnie właśnie tak w życiu chrześcijan te rzeczy przebiegają, a więc musimy tu coś zrobić z tymi sprawami w naszym życiu. Mamy ciężką pracę domową. Mamy ciężkie, trudne zajęcia, ale też możliwość czytania, zabawy z naszym rodzeństwem, oglądania zachodu słońca, mycia naczyń, modlitwy, pisania, ćwiczenia, kupowania mleka w sklepie i innych zakupów, dążenia do owoców Ducha Świętego. To są wszystko obowiązki nasze, które powinniśmy po prostu czynić w naszym życiu. I tak zdajmy sobie sprawę, które z nich czynimy, a których z nich nie czynimy, albo bardzo leniwie je czynimy. Musimy się nad tym zastanowić i zacząć coś zmieniać w naszym życiu. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale, 22-23 wersecie powiedział tak. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Przeciwko takim nie ma zakonu. Ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że owoc to jest coś, co musi być w trudzie i w dobrym dążeniu i staraniu się wydawany w naszym życiu, prawda? To jest tak, jak drzewo rośnie i coś musi być zrobione, żeby to drzewo miało owoce. Żeby drzewo wydało owoce właściwe swojemu rodzajowi, to muszą złożyć się różne warunki atmosferyczne i wilgotnościowe i najprzeróżniejsze. A nieraz jest i pogoda odpowiednia, warunki termiczne i wilgotność jest odpowiednia, a drzewo nie ma owocu. Albo jednego roku ma, drugiego nie ma. Coś jest, prawda? Jakiś trud musi być zrobiony, wykonany przez drzewo, żeby owoc powstał. I tak samo jest w naszym życiu. Zawsze Bóg oczekuje owocu z naszego życia. I tutaj przed chwilą czytaliśmy, jaki to owoc ma być. I dokładnie jest wymieniony. Owocem zaś ducha są złość, zazdrość, tak? No właśnie. Ja myślę, że wiele starania nie musimy w naszym życiu czynić, żeby mieć złość i żeby mieć zazdrość i tym podobne rzeczy. Ale żeby czynić dobre rzeczy, to trzeba włożyć duży wysiłek. Tak jak często o tym mówię, że sprzątać mieszkania, żeby był bałagan, nie trzeba. Bałagan się sam zrobi. Ale żeby był porządek, żeby było czysto, trzeba włożyć pracę i często bardzo ciężką pracę. Szczególnie jeżeli mamy taki wygląd mieszkania, a chcemy w ogóle całkowicie zmienić wygląd mieszkania. Chcemy to wszystko ze ścian zerwać i zupełnie inaczej zrobić. ile pracy, ile wysiłku musimy w to włożyć. A w życiu naszym duchowym właśnie na tym to polega. Żeby nasze dotychczasowe meble serca naszego wyrzucić i najprzeróżniejsze przyozdobienia, które tam zostały zrobione przez naszą niesubordynację, niepodporządkowanie się woli Bożej, poczynione zostały przez zło, przez szatana, musimy to wszystko wyrzucić, włożyć duży wysiłek, abyśmy tak jak na początku czytaliśmy, żebyśmy nie ulegali woli ciała, zmysłów i żebyśmy nie byli z natury dziećmi gniewu, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy podporządkowują się Bożej woli i chcą żyć na wzór, który został nam pokazany i jako przykład dany w życiu Jezusa Chrystusa. A więc wkładamy duży wysiłek w to. I jak czytaliśmy na początku, Jego bowiem dziełem, Efezjan 2:10, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc nie chodzi o to, że my dobre uczynki mamy raz zrobić i później do końca życia cieszyć się, że w którymś tam roku dobre uczynki zrobiliśmy. Ja przyjąłem chrzest w roku 1970 i powiem tak, wtedy zrobiłem ten dobry uczynek i przyjąłem chrzest, więc już więcej nic nie muszę robić, bo zrobiłem już. No właśnie, my mamy chodzić w dobrych uczynkach, cały czas chodzić w dobrych uczynkach, cały czas to czynić. Zostaliśmy stworzeni na obraz nieskończenie dobrego Boga. Po to, abyśmy czynili dobro. Bo On zawczasu przygotował dla nas te dobre uczynki. A więc dobre uczynki to są te, o których Biblia mówi i dokładnie je określa, ocenia i podaje, wymienia. Żebyśmy dobrze wiedzieli, co znaczy dobrze czynić, a co znaczy źle czynić. Jezus Chrystus powiedział, nie mieliby grzechu, gdybym ja nie przyszedł na świat. Dlaczego? Bo nie wiedzieliby, jak należy postępować. A tak i widzą, i wiedzą, i słyszeli, i zrozumieli, i odrzucili. I my właśnie mamy być tymi ludźmi, którzy słyszą, widzą, mają przykłady, i wchodzą w ślad Jezusa Chrystusa. Właśnie chrześcijanie, wierzący ludzie mają wchodzić w ślad Jezusa Chrystusa. Nie masz wchodzić w ślad jakiegoś człowieka, który na tej ziemi w jakiś tam ustalony sposób postępuje. Ale mamy naśladować Jezusa Chrystusa. Tracimy więc czas, kiedy nie staramy się pełnić tych dobrych uczynków, lub gdy próbujemy ich unikać. Tracimy czas, cenny czas, bo jest tak, że my z każdym dniem niestety nie odmładzamy się, tylko starzejemy się i coraz mniej mamy czasu na wykonywanie tych dobrych dzieł. Coraz krócej. Kiedy przed nami jest jeszcze dość sporo lat, to może nieraz nie zastanawiamy się nad tym, że tracimy czas. Ale kiedy zdamy sobie sprawę, że mamy ileś tam lat i to jest już dość sporo i sobie zaczynamy myśleć, ile to ja jeszcze mogę pożyć? Ile mogę pożyć? 10? 20 lat? Jak to silniejszy, to może jeszcze 30 lat? A więc nie za dużo. Oczywiście wiemy o tym, że każdy z nas może odejść z tej ziemi w każdej chwili. To jest już inna kwestia. Ale licząc nawet, że wszystko będzie dobrze się układać w naszym życiu, no to właśnie zadajemy sobie to pytanie, ile jeszcze mam czasu, żebym zdążył coś zrobić. Niektóre rzeczy są już takie, których musisz dać sobie odpowiedź, że już ich nie zrobisz. Ja na przykład w życiu swoim zawsze chciałem nauczyć się grać na pianinie. Chciałem. I do dzisiaj chcę. Ale już jest za późno. Już nie ma takiej możliwości. Bo jeśli nawet, to już to będzie coś takiego niezbyt. Lub jakbyśmy powiedzieli, niekoniecznie. Widzimy, niektóre rzeczy możemy jeszcze zrobić, a niektórych już nie. Ja kiedyś byłem człowiekiem bardzo silnym i mogłem bardzo dużo podnosić. Duże ciężary. Teraz produkowany cement jest na przykład w 25-kilowych woreczkach. Jak ja byłem młody, było w 50-kilowych woreczkach. I ja je dosłownie do betoniarki wrzucałem. Nie tylko ledwie donosiłem, ale teraz te 50 kilo to ja bym nie podniósł. I wiemy, że właśnie niektóre rzeczy już są dla nas nieosiągalne. Dlatego właśnie jako ludzie młodzi możemy nie myśleć nawet o tym, że tracimy czas, ale go tracimy i musimy z tego zdawać sobie sprawę. A jeszcze ostrzega nas Jakub i w 4 rozdziale, w 17 wersecie mówi tak. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jeśli umiesz dobrze czynić, jeśli wiesz, jak dobrze czynić i nie czynisz, dopuszczasz się grzechu. Drugi taki, taka pułapka czasowa druga, to jest tracimy czas, gdy nadużywamy środków masowego przekazu. Tracimy czas. Kolejnym obowiązkowym punktem do rozważania jest kwestia środków masowego przekazu. Wyniki badań wskazują, że typowy nastolatek spędza 20 godzin tygodniowo przed telewizorem, a do ukończenia 18 roku życia ogląda ponad 350 tysięcy reklam. A poza tym wiele godzin spędza co tydzień w internecie plus setki minut patrzy w smartfon. Te statystyki odzwierciedlają pewne zjawisko, w czym jednak konkretnie mogą nam pomóc, żeby nie tracić czasu. Grupa anonimowych ekspertów, która przeprowadziła te badania, twierdzi, że oglądamy za dużo telewizji. Ale to nic nie zmieni, bo wszyscy o tym wiedzą. Wiemy też, że można używać filmów lub Twittera lub jakichś innych społecznościowych tych różnych, nawet nie wiem jak to określić, wy wiecie, ja się na tym nie znam. Można używać tego do czynienia dobrych rzeczy i praktykowania pobożnych nawyków. Czy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że pozornie nieszkodliwy czas spędzony z mass mediami może być grzechem? Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Nie myślę, że wszyscy sobie to uświadamiają. Nie dostrzegamy, że jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za swój czas. I dlatego go marnujemy, jeśli niewłaściwe rzeczy w naszym życiu czynimy. Trzecia pułapka czasowa to tracimy czas, gdy jesteśmy zajęci złymi rzeczami lub kierujemy się niewłaściwymi motywami. Bycie zajętym samo w sobie nie jest grzeszne. Możemy być zajęci właściwymi sprawami z wielu dobrych powodów, ale wykonywanie niektórych rzeczy może być złe. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że czas nasz został powierzony w nasze ręce lub pod działaniem naszego umysłu i to my decydujemy, gdzie ten czas spędzimy. Czy pojedziemy na przejażdżkę rowerem, czy zrobimy to, czy zrobimy tamto, to my wybieramy. My decydujemy. I teraz albo spożytkujemy nasz czas, który został nam dany przez Boga, bo czas dla każdego człowieka został wyznaczony. Okres czasu został tobie i mnie dany. I tyle go masz, ani więcej, ani mniej. I teraz Słowo Boże mówi, że jeśli będziemy postępować niewłaściwie, to sam Bóg powiedział, po co mamy przed czasem umierać. Przed czasem, zwracam na to uwagę. A więc masz wyznaczony czas, kiedy masz odejść z tej ziemi, ale jeśli postępujesz w niewłaściwy sposób, twój czas zostanie skrócony. A więc możemy stracić jeszcze więcej tego czasu. Dlatego właśnie, jeśli powierzony został nam czas, to musimy wykupować dni, jak Słowo Boże mówi. Bo czas jest krótki. Czas jest krótki. Wykupować dni, to co to znaczy? Wykorzystać każdy dzień we właściwy sposób. Jeśli dzisiaj wieczorem siedzimy tutaj na tym miejscu i jest godzina 20, to jeszcze mamy 4 godziny tego dnia. Dzisiaj mamy jeszcze 4 godziny. I poprzednich godzin, które w tym dniu były, już nie zawrócisz w żaden sposób. Te godziny już upłynęły i nic nie jesteś w stanie już poprawić w tych godzinach, które minęły. Nic nie poprawisz. Bóg może cofnąć czas, ale ty i ja nie. Niektórzy ludzie prosili Boga, żeby Bóg cofnął czas, Bóg ich wysłuchał, ale takich przypadków ja ze Słowa Bożego przypominam sobie chyba 2. Chyba tylko 2. Jak Jozue prosił Boga, Bóg dał, a później Hiskiasz i cofnął się ten cień na stopniach świątyni. Ja znam tylko te 2. Więcej nie znam. W całej historii ludzkości. Znam tylko te 2. A więc nie jest to takie proste wyprosić u Pana, żeby czas się cofnął. Nie cofnie się. Dlatego z dzisiejszego dnia masz jeszcze 4 godziny. I wykorzystaj te 4 godziny, ażeby czynić to dobro, którego Bóg od ciebie i ode mnie oczekuje. Nie mówię też, jeśli chodzi o wykorzystanie czasu, nie mówię o pracy, szkole, ani nawet o spędzaniu czasu z przyjaciółmi czy rodziną. Nie mówię też o czasie przeznaczanym na kultywowanie pobożnych przyzwyczajeń. Mam na myśli czas poświęcany na wejście gdzieś, gdzie nie powinniśmy iść. Na spotkania z ludźmi, z którymi nie powinniśmy się spotkać. Na sprawy, które są grzeszne. A więc nie traćmy czasu na te rzeczy, o których Bóg nam wyraźnie powiedział, żebyśmy tego nie czynili. Myślę też o marnowaniu czasu na rzeczy mające małe znaczenie w odniesieniu do wieczności. Rzeczy małostkowe, małe. Sami jesteśmy zbyt często winni temu, że tracimy czas na takie różne drobnostki, które nie przynoszą nam zbyt wiele korzyści. Chociaż istnieją dobre chwile, czy chwilowe przyjemności, jakimi powinniśmy się tutaj na ziemi cieszyć, nie mogą one jednak zajmować całego naszego czasu. To jest dla nas też dane przez Boga, ale nie mogą zajmować całego czasu. Inaczej mówiąc, nie możemy cały dzień się bawić. Chyba, że jest to dzień na przykład naszego ślubu. Wtedy możemy się bawić. Ale o tym Słowo Boże również mówi. I możemy to robić. Gdyby te różne rzeczy, które dla naszej przyjemności czynimy, angażowały nas zbyt mocno, moglibyśmy przegapić okazję do czynienia dobra dla Królestwa Bożego i stracić szansę na dobre uczynki. Co więc możemy zmienić w swoim życiu? Zastanówmy się. Czytajmy Słowo Boże i zobaczmy, co ja osobiście mogę w moim życiu zmienić. Czwarta pułapka czasowa to jest tracimy czas, kiedy unikamy trudności. Unikamy trudności, przez które każdy z nas musi przechodzić według woli Bożej. Czasem zajmujemy się czymś, a unikamy jakiejś trudnej kwestii, której nie chcemy stawić czoła. A więc uciekamy od problemów. Usprawiedliwiamy się, że jesteśmy zajęci, ale tak naprawdę nie mamy odwagi zmierzyć się z tą rzeczywistością. Zastanawiamy się, jak nie musieć radzić sobie ze wzajemnymi urazami. Nie mieć czasu, aby usiąść i zjeść kolację jako rodzina cała. Jak nie musieć mierzyć się z oczekiwaniami naszych rodziców? Co zrobić, żeby uniknąć? Nie mieć czasu na wypełnienie na przykład kwestionariusza na studia. Ja znałem takiego człowieka, który już wypełniał kwestionariusz, żeby pójść na studia, wypełniał, ale cały czas jeszcze nie wypełnił. I zdarzyło się, że rozmawialiśmy z nim, z żoną, tego samego dnia, kiedy już był ostatni dzień składania dokumentów. I jeszcze nie złożył. I wiecie, jaka była jego postawa? No, to już nie pójdę najwyżej na studia. I trzeba było go ostro pogonić, żeby tego samego dnia pojechał i dokumenty złożył. Kiedy pojechał, aby złożyć dokumenty, to kolejka była taka, że nie była szansy, żeby złożyć. Więc co myśmy poradzili? Modlić się i w mądrości Bożej pójść na pocztę i wysłać pocztą dokumenty. Będzie stempel pocztowy i ważny będzie. I dostał się na studia. Widzimy, jak to jest? Omija człowiek najważniejsze rzeczy, które ma zrobić w swoim życiu i traci czas. A później już jest za późno. Jak nie musieć zajmować się problemami emocjonalnymi przyjaciół? Wszystko robimy, żeby nie zajmować się tym, że ludzie przeżywają trudności, problemy. Nie mogą sobie poradzić ze sobą. Albo nie mieć czasu na wspólną naukę z nimi. Ja jestem tak zajęta, mówi mama. Ja jestem tak zajęty, mówi tata, że nie mogę ci pomóc w nauce. Ten rodzaj bycia zajętym daje nam niesamowite poczucie ucieczki. Jednak to całkowicie niewłaściwy sposób radzenia sobie z problemami. Trzeba je rozwiązać. I tak trzeba je rozwiązać. W jaki sposób? Ja nie daję tu rozwiązania dzisiaj, tylko mówię o potrzebie rozwiązania. A więc wymyśl coś. Nasze życie jest częścią czegoś znacznie większego i ważniejszego niż my sami. A my nieraz uważamy, że najważniejszy jestem ja. Mamy skłonność, aby chwilowo unikać kłopotów, usprawiedliwiając się, że jesteśmy bardzo zajęci czymś innym. Ale taka postawa tylko opóźnia to, co nieuniknione. Bo i tak będziemy musieli stawić czoła w życiu naszym. Problemom musimy stawić czoła. Tak czy inaczej, musimy stawić czoła. Ignorowanie problemów wcale nie sprawi, że problemy znikną. Nieraz człowiek daje sobie na przeczekanie. Uspokoi się. Nie. Przyblednie, a później wybuchnie. I to w taki sposób, że już czasem nie można znaleźć rozwiązania. To tak, jak jest z górą lodową. Wiecie o tym. Myślę, że każdy z nas o tym wie. Że jak widzisz wystającą w oceanie górę lodową, to wiedz, że ta część, która wystaje, to jest 1/10 góry lodowej. A 9/10 jest pod wodą. A więc niebezpieczeństwo jest straszne. Jeśli widzisz wierzchołek, to znaczy, że tam pod spodem problem jest znacznie większy. 10 razy większy. Więc odkładanie tych wszystkich problemów przynosi więcej szkody niż pożytku. Nie tylko marnujemy w ten sposób czas, ale także niepotrzebnie stresujemy się. I wreszcie piąta pułapka czasowa, którą chciałem podkreślić, to jest tracimy czas, gdy nie odpoczywamy. Tracimy czas, gdy nie odpoczywamy. Tak, tak, dobrze usłyszeliście. Pomiędzy lenistwem a odpoczynkiem jest ogromna różnica. Lenistwo to egoistyczny sposób spędzania czasu, który stanowi łamanie Bożych nakazów. To bycie pochłoniętym swoją własną osobą lub bezczynnością wtedy, kiedy jesteśmy powołani do działania. Odpoczynek natomiast to dany przez Boga sposób uwielbiania Go, który pozwala nam odnowić nasze serca i umysły do działania. A więc jeśli masz wolny dzień, którym jest na przykład niedziela, i ty w tym dniu nic nie robisz, nie idziesz na nabożeństwo, bo ty chcesz odpocząć, to jest lenistwo. A jeśli nie pracujesz, nie wykonujesz żadnego dzieła, ale idziesz na nabożeństwo, bo chcesz uwielbić Boga, to jest odpoczynek. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, bo w Bogu odpoczywamy. W Jego mocy, w Jego sile, w Jego Duchu Świętym. Lenistwo jest złe, natomiast odpoczynek jest dobry. Łamiemy Boże nakazy, kiedy nie odpoczywamy, wmawiając sobie, że jesteśmy zbyt zajęci. Wiecie, to mi, jak byłem w szkole jeszcze, to mi bardzo pomagało, że rodzice mi mówili, że w niedzielę, żebym się nie uczył. Chociaż miałem dużo nauki i trzeba było się uczyć, ale rodzice powiedzieli, że mogę się nie uczyć. wiecie, raz, drugi, trzeci tak spróbowałem, no i źle wyszło, źle wyszło. I wtedy przyszedłem do rodziców i powiedziałem, wyście mi chyba źle poradzili. Bo gdybym w niedzielę się pouczył, to miałbym lepszą ocenę, a tak niestety dwóje dostałem. To była najgorsza ocena wtedy, teraz jedynki są, wtedy nie było, dwójka była najgorszą oceną. A oni wiecie, co mi powiedzieli? A czy całą niedzielę naprawdę gorliwie się modliłeś do Boga? W sobotę się uczyłeś, ile dasz rady, a w niedzielę po prostu modliłeś się do Boga, wołałeś o pomoc? No nie, bo nie mówiliście mi o tym. No to teraz zacznij tak robić. No i zacząłem. Jak myślicie, jaki był efekt? No bardzo dobry. Bardzo dobry był efekt. Bo się nie uczyłem, odpoczywałem, ale przybliżyłem się do Boga i On mnie pobłogosławił. A więc ile dawałem rady, w sobotę się uczyłem, a w niedzielę się modliłem. Odpoczywanie to bycie posłusznym Bogu. Bo Bóg, który daje odpoczynek dla duszy, nakazuje też uwielbienie Go poprzez odpoczynek dla ciała. Bo ten, kto czci Boga, znajduje błogosławieństwo w posłuszeństwie. Módlmy się wieczorem, aby Bóg dał nam dobry sen. Żebyśmy obudzili się odświeżeni i byli w stanie znowu służyć Mu rano. Bóg rozumie to, że często nam to wszystko umyka. Bóg to dobrze wie i rozumie. Rozumie, że odpoczynek czyni nas lepszymi pracownikami i lepszymi wierzącymi. Słowo Boże zmienia wszystko. Zmienia nawet to, jak spędzamy nasz czas. Słowo Boże zmienia. Pod warunkiem, że bierzemy je pod uwagę i wprowadzamy w naszym życiu. Życie jest bardzo krótkie. I tak łatwo możemy zmarnować je na grzesznych zajęciach. Na lenistwie, na rozproszeniu lub niezadowoleniu. Z drugiej strony możemy też wykorzystać życie dla Jezusa. Życie dla Niego oznacza, że postrzegamy nasze życie jako należące do Niego. Jeżeli wiemy, że nasze życie należy do Niego, to z pełną odpowiedzialnością będziemy do Niego przychodzić ze wszystkimi sprawami, ze wszystkimi wątpliwościami, ze wszystkim, czego nie wiemy i jakie rozwiązanie będziemy potrzebowali w naszym życiu. Jak będziemy potrzebowali mądrości, to gdzie ją znajdziemy? Nie w szkole, chociaż nie głoszę tutaj niechodzenia do szkoły, nie w średniej szkole, nie na studiach, nie w pracy. Chociaż wcale nie zaprzeczam, że to wszystko jest nam potrzebne, bo tak mówi Słowo Boże. Bo kto nie pracuje, niech też, co Słowo Boże mówi? Niech też nie je. Możesz odzwyczaić się od jedzenia? Jak masz anoreksję, to pewnie tak. Ale to się kończy śmiercią. A więc jeśli chcesz jeść, to musisz pracować. I dlatego nie głoszę tutaj niepracowania, ale głoszę tutaj słuchanie głosu Bożego i wykonywanie Bożych dzieł, żeby nie tracić czasu, żeby nie dać się złapać w pułapkę czasową. O tych pięciu pułapkach czasowych wspomniałem, bo zostałem przez Ducha Świętego do tego zobowiązany, aby nam wszystkim to przekazać. Zastanówmy się, czy wszystkie te pułapki czasowe są takimi pułapkami, które nie mają miejsca w naszym życiu. A jeśli mają, to trzeba coś z tym zrobić. Trzeba coś zmienić w naszym życiu. Trzeba coś na nowo ukształtować. Może przebudować, może przemeblować. Może poukładać na nowo w naszym umyśle. Rzeczy wymagają, żebyśmy podejmowali konkretne decyzje w naszym życiu. A więc podejmujmy decyzje. Możecie powiedzieć, no ale jak ja zapanuję nad moimi myślami? A jak myślisz, jak? Czy Słowo Boże coś na ten temat mówi? Ależ mówi. Apostoł Paweł, będąc pod wpływem Bożego Ducha Świętego, powiedział, że nasze myśli mamy co? Podbijać w niewolę. Wiesz, co to znaczy podbijać w niewolę? To znaczy, że nie mogą nasze myśli same krążyć tak, jak chcą. Podbić w niewolę, to znaczy wziąć Słowo Boże jako naczynie i zamknąć tam nasze myśli, które wymykają się z określenia, które mówi, że mamy przestrzegać Pismo Święte. Muszą być zniewolone. A więc nie mogą ci powiedzieć, co masz czynić. Duch Święty ma ci powiedzieć, co masz czynić. I do tego nas wszystkich nawołuje dzisiaj. Dzisiaj, jeśli głos Boży usłyszycie, to co Słowo Boże mówi? Nie zatwardzajcie serc waszych. Jak w dniu buntu na pustyni Izraelici zatwardzili swoje serce i nie weszli do ziemi obiecanej. A wiesz, co to znaczy, czego symbolem jest wejście do ziemi obiecanej? Wejście do Królestwa Niebios. Poginęli na pustyni i nie weszli do obiecanego. Dlatego właśnie, że chcemy wejść tam, do Pana naszego, to trzeba konkretnie wykonywać to, co Bóg do nas mówi i nie zatwardzać naszego serca. Jakbyśmy na to nie powiedzieli i zareagowali, to nie możemy być jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący, albo jak w innym miejscu jest powiedziane, jak grochem o ścianę. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, nie ma reakcji. Duch Święty mówi, ja posłuchałem, może nawet uroniłem łzę i nic z tym nie zrobiłem. Możesz wiedzieć, jak dobrze czynić. A jak nie czynisz, to masz grzech. Bóg nas zbawił, Bóg nas odkupił, zrobił wszystko, abyśmy weszli do Królestwa Niebios. Ale Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że jeśli nie będziemy wykonywać Jego woli, to tam nie wejdziemy. Bo po zbawieniu mamy czas na wykonywanie dobrych uczynków, które będą łatwe w naszym życiu do wykonania, jeśli będziemy pod wpływem Ducha Świętego i damy się prowadzić Bożemu Duchowi Świętemu. Amen.